O Matko, odłóż dzień narodzenia na inny czas. Niechaj nie widzą oczy stworzenia, jak gnębią nas. Niechaj się rodzi Syn Najmilejszy wśród innych gwiazd, ale nie tutaj, nie w najsmutniejszym ze wszystkich miast. Bo w naszym mieście, które pamiętasz z dalekich dni, krzyże wyrosły, krzyże i cmentarz świeży od krwi. Bo nasze dzieci pod szrapnelami padły bez tchu. O Święta Mario, módl się za nami, lecz nie chodź tu. A jeśli chcesz już narodzić w cieniu wojennych zgliszcz, to lepiej zaraz po narodzeniu rzuć go na krzyż. Kolędą o Warszawie z czasów II wojny światowej Stanisława Balińskiego rozpoczynamy, bracia i siostry, naszą drugą rekolekcyjną adwentową naukę. O Matko, odłóż dzień narodzenia na inny czas. O Matko, odłóż. My tymczasem, jak każdego roku, rozpoczęliśmy już świąteczną krzątaninę. Zakupy, sprzątanie, remonty, prezenty. Media już zwiastują, że przeciętny Polak na święta przeznaczy w tym roku więcej pieniędzy niż w latach ubiegłych. My sami już teraz albo w następnych dniach coraz częściej będziemy myślami przy wigilijnym i świątecznym stole. Myślimy już o życzeniach, a czasami też po ludzku zaczynamy kalkulować, dla kogo może opłaca się nam pójść na święta, a kogo może trzeba w tym czasie zręcznie omijać, aby nie przeprosić, czy też nie przebaczyć. Zaczęła się już świąteczna gonitwa. Ale i tak, zanim się popatrzymy, obudzimy się w 2020 roku, mówiąc nasze tradycyjne polskie święta, święta i poświęta. O Matko, odłóż dzień narodzenia na inny czas. Ale dlaczego? Dlaczego odkładać? Przecież ulice już przyozdobione, a na rynku płonie już choinka. Kalendarzowy czas wskazuje rokroczną porę Adwentu i Bożego Narodzenia. Dlaczego odkładać? Dlaczego nie przeżyć tego jak zwykle, jak zawsze, jak co roku? Niechaj nie widzą oczy stworzenia, jak gnębią nas. Niechaj się rodzi Syn Najmilejszy wśród innych gwiazd, ale nie tutaj, nie w najsmutniejszym ze wszystkich miast. Ta kolęda o Warszawie z czasów wojny staje się w tym czasie Adwentu głosem milionów chrześcijan na całym świecie, dla których ich kraje, ich miasta są dzisiaj najsmutniejszymi ze wszystkich miast. Pragnę, drodzy bracia i siostry, podzielić się z wami w naszym dzisiejszym rozważaniu świadectwem o chrześcijanach prześladowanych ze względu na wiarę, dla których zbliżające się święta nie rozbłysną światłami choinek i przybranymi ulicami, którzy nie spędzą tego świętego dnia w swoich domach, ale często pod namiotami czy też w kontenerach mieszkalnych, żyjąc w wyznaczonych dla nich obozach, mieszkając w ciągłej obawie, że ci, którzy ich wygnali, mogą w każdej chwili przyjść i tu. Można postawić pytanie, dlaczego o tym mówić? Chcę o tym mówić z dwóch powodów. Pierwszym jest pobudzenie nas do solidarności z cierpiącymi braćmi. Solidarności wyrażonej w modlitwie, w świadomości losu, jakiego doświadczają. Solidarności polegającej na braku obojętności, czyli na miłosierdziu. Ale drugim powodem jest nasze europejskie, ale też i polskie chrześcijaństwo. Wiecie, bracia i siostry, jak mówią, jak nas nazywają chrześcijanie na Bliskim Wschodzie, kiedy się pośród nich jest, czy to w Syrii, czy w Iraku, w Libanie, w obozach dla chrześcijańskich uchodźców, kiedy się ich słucha, oni mają jedno określenie, którego używają w odniesieniu do nas, chrześcijan z Europy, także chrześcijan z Polski. Co ciekawe, do tego powiedzenia Odwołał się papież Franciszek, kiedy przybył do Polski w 2016 roku i na zakończenie Światowych Dni Młodzieży w Brzegach pod Krakowem właśnie w swoim kazaniu do niego się odniósł. Jak zatem nazywają nas chrześcijanie z Bliskiego Wschodu? Mówią o nas trochę z przekąsem, że jesteśmy chrześcijaństwem kanapowym. Kanapowe chrześcijaństwo. Takie wygodne. Bezpieczne. Ale mają rację. Bo przecież nikt tutaj od nas nie żąda takiego świadectwa wiary, które by nas kosztowało przelanie naszej krwi. Nikt tu od nas nie żąda takiego przyznania się do chrześcijaństwa, które by nas kosztowało utratę dorobku całego naszego życia. Możemy powiedzieć, że mamy komfort przeżywania naszej wiary, pomnażaniu relacji z Panem Bogiem, pogłębianiu jej. Ale też sami dostrzegamy, że dla jakiejś części chrześcijan w Polsce ten komfort przeżywania wiary nie sprzyja pomnażaniu i jej rozwijaniu, budowaniu relacji z Bogiem, a wręcz przeciwnie, gdy popatrzymy na statystyki, to jest nas coraz mniej w naszych kościołach. A rzeczywistość wiary, zażyłość z Panem, który przychodzi, aby nas zbawić, to już dla jakiejś części katolików tylko tradycja, zwyczaj, która nie zmienia, nie czyni lepszymi, bardziej ludzkimi, bardziej kochającymi, bardziej wrażliwszymi na siebie nawzajem i bliższymi przez to Bogu. W czerwcu przed 3 laty gościliśmy tutaj w Polsce, także tutaj we Wrocławiu, księdza Douglasa Albazi z Iraku, który był torturowany tam i zmuszany przez tortury do wyparcia się chrześcijaństwa. Będąc tutaj w Polsce w czasie wielu kazań, takim podniesionym głosem, pełnym emocji, mówił do nas: obudźcie się, obudźcie wasze chrześcijaństwo dla świadectwa Chrystusowi. I ja chcę dzisiaj, w tym naszym drugim adwentowym rozważaniu, wołać o przebudzenie, wołać o powrót do autentycznego chrześcijaństwa. A zatem, bracia i siostry, obudźmy się, obudźmy nasze chrześcijaństwo dla świadectwa Chrystusowi. Przede wszystkim nie pozwólmy na to, aby tegoroczny Adwent i święta przeszły i nic nie zmieniły w naszym życiu. Nie pozwólmy na to, aby przeszły i nie uczyniły nas bardziej ludzkimi, bardziej kochającymi, bardziej wrażliwszymi na siebie nawzajem. Nie pozwólmy, aby przeszły i nie przybliżyły nas do Boga. Bo wiara i przyjęty chrzest prowadzą do świadectwa życia. A to świadectwo życia powinno być widoczne, ono powinno innych pociągać do życia Ewangelią. Wszyscy, jak tutaj jesteśmy obecni, wszyscy jesteśmy ludźmi ochrzczonymi, wszyscy jesteśmy zatem chrześcijanami. Tylko czy inni, patrząc na mnie, na mój styl życia, na to, jak traktuję moich najbliższych, jak się do nich odnoszę, na to, jak wypełnia moje codzienne obowiązki, na moje słowa wypowiadane, czy widzą we mnie chrześcijanina? Czy widzą we mnie człowieka, który pomimo ludzkiej słabości próbuje na co dzień żyć nauką Jezusa? Czy raczej dostrzegają we mnie człowieka, który zachowuje tylko tradycję chrześcijańską? Czy inni, patrząc na mnie, widzą we mnie chrześcijanina? To jest pytanie, które tutaj, w waszej wspólnocie, stawiam najpierw sobie, jako chrześcijaninowi. A dopiero potem kieruję je w waszą stronę. Bracia i siostry, wszystkich chrześcijan, którzy dzisiaj cierpią z powodu imienia Jezusa i swojej przynależności do chrześcijaństwa, jest na świecie ponad 327 milionów. Ponad 327 milionów. Tak więc co siódmy chrześcijanin żyje w ciągłym lęku, że w każdej chwili może stracić pracę, dach nad głową, dorobek całego swojego życia, może być wygnany ze swojej ojczyzny, miasta, może być zamknięty w więzieniu, być poddawany wyrafinowanym torturom, czy w końcu może stracić życie, jeśli nie wyprze się tego, że jest chrześcijaninem. Co siódmy chrześcijanin. Natomiast również statystycznie możemy powiedzieć, że co 5 minut na świecie jeden z naszych braci w wierze traci życie. A jedynym powodem odebrania mu życia jest wiara w Chrystusa i to, że tej wiary nie chciał się wyprzeć. To, co dzisiaj mocno przemawia, to fakt, że bardzo wielu tych współczesnych chrześcijańskich męczenników ma przed śmiercią możliwość wyboru. To nie jest tak, że oni giną tylko w jakichś zamachach, nie do końca świadomi, co się w tym momencie dokonuje. Częściej oni mają wybór i to od nich zależy, czy życie ocalą, czy życie stracą. A jednak nie wyobrażają sobie zaparcia się wiary, wyparcia się Chrystusa, nawet jeśli przyjdzie im za to zapłacić największą cenę. Krajów, w których trwają najgorsze, krwawe prześladowania, jest na świecie 21. W kolejnych 17 państwach chrześcijanie doświadczają dyskryminacji i silnych represji. Aż trudno w to uwierzyć, że w XXI wieku ciągle chrześcijanie przybijani są do krzyża i umierają tak, jak umierał Jezus przed 2000 lat. Najmłodszy chrześcijanin, o którym wiemy, a który w Syrii przed 3 laty godzinami umierał przybity do krzyża, miał zaledwie 12 lat. Wpierw przez ponad tydzień czasu torturami zmuszano go do wyparcia się wiary. Natomiast nad głowami innych 6 ukrzyżowanych chrześcijan w Sudanie umieszczono szyderczy napis, który w przetłumaczeniu na język polski będzie głosił: gin tak, jak zginął twój Bóg. Tylko w ostatnich miesiącach nasz Pan był odrzucony, blisko 300 zabitych i ponad 500 rannych w zamachach na Sri Lance, w 8 rozjechanych dzieciach w czasie procesji eucharystycznej w Nigerii. Te 8 dzieci wpisuje się w ponad 1000 zamordowanych chrześcijan w tym kraju tylko w tym roku. 27 zamordowanych chrześcijanach w czasie zamachu na katedrze w Filipinach. 4 zamordowanych chrześcijanach w czasie ataku na kościół w Kamerunie. W skazaniu kapłana za zachowanie tajemnicy spowiedzi w Belgii. W męczeństwie 2 kapłanów i 38 świeckich w Republice Środkowej Afryki. W aresztowaniu 1 kapłana i oskarżeniu ponad 270 świeckich w Indiach. W śmierci 7 i cierpieniu 14 ofiar wśród Koptów w Egipcie. I z minionego tygodnia 14 zamordowanych chrześcijan, w tym 2 dzieci, w Burkina Faso. Czy to, co dzieje się cały czas w Chile, niszczenie i dewastowanie tego, co chrześcijańskie. A to tylko niektóre wydarzenia minionych miesięcy. Bracia i siostry, współcześni prześladowani chrześcijanie żyją według Jezusowej miłości, której uczy nas w Ewangelii. Pomimo prześladowań kroczą drogą wiary, dając czytelne świadectwo tego, w kogo wierzą. A często również w obozach, kościołach, miastach i krajach, w których żyją i doświadczają odrzucenia, płynie modlitwa za prześladowców, która jest modlitwą Pana z krzyża. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I to jest coś, co jest niesamowitego, kiedy się jest tam obecny pośród tych ludzi. Czy na Bliskim Wschodzie, czy na Dalekim Wschodzie, czy w Afryce, kiedy człowiek sobie uświadomi, czego ci ludzie doświadczyli, co stracili, że niektórzy z nich stracili swoich bliskich, odebrano im dorobek całego ich życia, byli skazani na tułaczkę, żyją w ciągłym strachu, a z ich ust płyną słowa: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. To aż ciarki po człowieku przechodzą, bo człowiek sobie uświadamia, że to nie są frazesy, slogany, że to nie wypowiadają tego, bo trzeba, bo wypada, tylko że to wypływa z ich serca, z ich wiary, że oni naprawdę przebaczają swoim prześladowcom. Prośmy zatem w czasie tej Eucharystii naszego Pana. Przyzywajmy wstawiennictwa Maryi niepokalanie poczęty, abyśmy również my mieli tę łaskę żyć tak silną wiarą, która nie tylko daje czytelne świadectwo o Jezusie, naszym Zbawicielu, ale staje się także przebaczeniem dla tych, którzy nas krzywdzą, czy dla tych, którzy nas skrzywdzili. O Matko, odłóż dzień narodzenia na inny czas. A jeśli chcesz już narodzić w cieniu wojennych zgliszcz, to lepiej zaraz po narodzeniu rzuć go na krzyż.